Chwała Bogu za ten czas, który mogliśmy przeżywać. Myślę, że też było takie bardzo cenne to poselstwo, można powiedzieć, jak dla zboru o tej Betanii. To było takie też niesamowite, że Pan Jezus miał takie miejsce właśnie, gdzie mógł taki błogosławiony czas przeżywać w tej rodzinie Marty, Marii, Łazarza. I wydźwięk tego poselstwa było taki, że właśnie Pan chce, żeby nasz zbór takim też mógł być i to przeżywać. I myślę, że my tego już po części doświadczamy, a Pan chce to właśnie przez tą zmianę w naszych sercach właśnie w taki wyraźny sposób uczynić. I w zeszłym tygodniu właśnie czytałem 12 rozdział Ewangelii Jana i potem, kiedy patrzę się, to akurat było te przeżycia, które tam są opisane w domu Marii, Marty i Łazarza w Betanii. I chciałbym właśnie, abyśmy dzisiaj razem mogli ten 12 rozdział przeczytać z Ewangelii Jana i żeby się nad pewnymi rzeczami wspólnie zastanowić. Szczególnie właśnie też, kiedy patrzymy na pamiątkę, kiedy dzisiaj ją chcemy razem obchodzić, to co Pan Jezus tam mówi, co tam się wydarzyło. Było to już po tym wzbudzeniu zmartwych Łazarza. Był to taki, i też tam jest napisane zaraz na początku, że 6 dni przed Paschą, a więc kiedy już też i to przeżycie Pana Jezusa się tak bardzo zbliżało, Jego śmierci na krzyżu, to właśnie idzie jeszcze do domu Marii, Marty i Łazarza. Tam są niesamowite rzeczy, kiedy Maria wylewa, prawda, ten funt tej czystej maści nardowej i wszystko taka niesamowity, taki zapach się rozchodzi. Wiemy, że Judasz się obruszył, prawda, że to można było bardzo drogo sprzedać, rozdać ubogim. A Pan Jezus tak spokojnie mu mówi: zostaw ją, ona to uczyniła na mój pogrzeb. A więc też widać, wiadomo, że było też to związane z tym, że one odzyskały brata, że ta ich wdzięczność była taka bezgraniczna, że były gotowe wszystko poświęcić, żeby tylko uczcić, żeby oddać Bogu chwałę. I może przeczytamy cały ten 12 rozdział. Ja chciałbym na pewne rzeczy, żebyśmy wspólnie zwrócili uwagę. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która była z nim, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskoracie, oto cały świat poszedł za nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi, a Jezus powiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kim jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus, jeszcze małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, kto uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A Jezus zawołał głosem, donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. I potem już ta dalsza historia to jest już to święto Paschy, ta wieczerza. Także tu w tej pierwszej części tego 12 rozdziału jest tak troszeczkę opisane o tym, co wydarzyło się w Betanii, a więc widzimy, że był to taki szczególny dom bliski Panu Jezusowi. Myślę, że ta postawa Marii, że nawet swoimi włosami otarła te nogi Pana Jezusa. Ja myślę, że to świadczy o niesamowitej miłości, o takim oddaniu. Też o takim, o tym często, co człowiekowi może przeszkadzać, że wiecie, nie wstydziła się i nie krępowała się tej swojej miłości, że w taki sposób ją wyraziła. No bo człowiek mógłby sobie tak w tłumie pomyśleć, no ale jak będę odebrany, jak inni to odbiorą, prawda? I wiecie, to jest takie zachęcające i piękne, że jeżeli właśnie ta miłość, a ta miłość Pana Jezusa nas pociąga, to Bóg chce, aby też ją wyrażać w jakiś sposób i żeby się tego nie wstydzić, prawda? I myślę, że to prowadzi człowieka do wolności, że jeżeli człowiek właśnie po prostu te różne sytuacje, w których się znajduje, często właśnie jak gdyby to skrępowanie ze względu na innych ludzi, czy co oni sobie pomyślą, to człowieka będzie zamykało, to nie da mu wolności. I ta nasza relacja z Panem Jezusem, bo Pan Jezus też powiedział, że gdziekolwiek na całym świecie będzie opowiadana ta Ewangelia, że będą to mówić na jej pamiątkę. Kiedy tu potem czytamy, że jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A więc to gdzieś się odbywa w naszych sercach, prawda? My nad tym myślimy, my się nad tym zastanawiamy, co warto, co nie warto, czy iść aż tak daleko tą drogą, czy po prostu ja się nie ośmieszę, czy nie będę w czyich oczach zupełnie już wtedy wszystko stracę, to co mam, będę takim nikim, takim no jakimś fanatykiem religijnym, bo myślę, że wielu tak mogło pomyśleć sobie wtedy o Marii, że jest jakąś fanatyczką religijną, prawda? Tym bardziej, że jako ogół Izraela i to, że Pan Jezus nie był uznany jako Mesjasz przez całość narodu, a tutaj widzimy takie bezgraniczne oddanie, taki wyraz takiej bezgranicznej miłości, takiego uwielbienia, takiej czci po prostu. Ktoś by mógł powiedzieć, no może miała powody szczególne, dlatego że Łazarz, jej brat, po prostu został wzbudzony. Ale to się zazębiało, to jedno z drugim po prostu działało i w życiu Marii, i w życiu Pana Jezusa, że był to taki szczególny dom dla Niego, szczególne więzi, które były między nimi i widzimy, jaki był też tego wyraz. Także jest to takie bardzo, wiecie, zachęcające, skoro było takie poselstwo, takie przesłanie do naszego zboru, to myślę, żeby to mogło istnieć i mogło się rozwijać, że myślę, że tylko na takim gruncie właśnie takiej relacji, takiej znajomości, takiego oddania się, takich więzi z naszym Zbawicielem, że On na pewno z wielką radością szedł do tego domu, prawda? I był to taka społeczność dla Niego, gdzie indziej może czegoś takiego nie przeżywał. I w tym wszystkim można powiedzieć, On był uwielbiony. Jest tu wiele takich rzeczy, wiecie, no niesamowitych. Tu jest powiedziane w 10 wierszu, a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu Niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Pan Jezus przyszedł, aby dać życie, a tu widzimy ludzi, którzy byli, można powiedzieć, jak gdyby najbardziej odpowiedzialni za to, żeby służyć temu narodowi, żeby ich prowadzić we właściwym kierunku, a widzimy, że jak gdyby tym ich głównym motywem to były te motywy egoistyczne, że myśleli tylko o sobie, o swojej pozycji, o swojej religii. No bo niesamowite, a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić. To już jest szaleństwo, to jest już trudno, wiecie, to nazwać. I potem oglądamy ten wjazd do Jerozolimy, taki pełen chwały, pełen takiego uwielbienia, ale też było to na skutek tego, że świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych, że wielu w tym tłumie po prostu miało jeszcze świeżo w pamięci to przeżycie, że człowiek, który od 4 dni był w grobie i nawet Maria i Marta powstrzymywały go, kiedy on kazał ten kamień odsunąć, mówi, Panie, on już 4 dni w grobie, on już cuchnie. Po prostu one były nawet przerażone. A Pan Jezus jej wtedy powiedział, czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, że będziesz oglądać chwałę Bożą? I ci ludzie byli tego świadkami. To wywarło na pewno na nich niesamowite wrażenie, które po prostu ci, którzy to przyjęli, którzy byli, można powiedzieć, z takim nastawieniem bardzo przychylnym Jezusowi, to oni po prostu szli razem z Nim w tym tłumie i byli uczestnikami tego tłumu, jeszcze innych do tego zachęcali. I właśnie ten podziw, to uwielbienie znalazło właśnie wyraz w tym, co tutaj jest opisane. I tu jest też powiedziane, tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Po prostu kiedy oni znaleźli opisane to wydarzenie w psalmach, bo to jest ten wjazd do Jerozolimy, na tym źrebięciu tej oślicy, on jest i w psalmach, i u tych proroków opisany i oni po prostu potem to znaleźli. Chociaż potem był dla nich tak trudny, niesamowicie czas, że naród jako całość nie uznał go jako Mesjasza, a oni po prostu kiedy na nowo w pismach zobaczyli, że przecież, że to było dla Niego uczynione i że tam było o Nim napisane już to wcześniej. Wiecie, to ich wiara znowu dostała takiego wzmocnienia i posilenia, że chociaż jak gdyby całość szła w innym kierunku, to oni tą wiarę i ufność mieli w swoich sercach po prostu i wiedzieli i mieli to potwierdzenie. Pan im to w taki sposób potwierdzał, że idą tą właściwą drogą, mimo że ogół po prostu jest zupełnie po przeciwnej stronie. Ale wiecie, co mnie tak też bardzo poruszyło i nad czym się zastanawiam i tu, kiedy to świadectwo też siostry Lodzi słyszałem, że Pan Jezus tu też dotyka, już potem w tych wypowiedziach, kiedy ci Grecy chcieli Go zobaczyć, dotyka niesamowicie ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o Ewangelię. I jak tak na spokojnie się zacząłem nad tym wszystkim tak zastanawiać, myśleć o swoim życiu, to myślę, że jednak wiele z tych rzeczy my jako Kościół, że my ich nie sięgamy. Dlaczego? Może potem powiem dalej. Pan Jezus tu mówi o śmierci, mówi o tym, na tym przykładzie tego ziarnka pszenicznego. My wiemy, że jest to przykład życia wzięty i rzeczywiście często jakikolwiek owoc, żeby móc dać życie, żeby z niego mogło coś wyrość, to co siejesz, musi umrzeć, prawda? Wiecie, Pan Jezus tutaj użył przykładu ziarnka pszenicznego, ale ja pamiętam, też już to parę razy mówiłem, to mnie niesamowicie poruszyło, też to było wtedy tak na świeżo w mojej pamięci. Pamiętam, jak kiedyś jesienią przy wykopkach po prostu kopaliśmy ziemniaki, to było jeszcze w Głębcach i pod taką jedną tą zieliną po prostu 5 czy 8 takich ładnych ziemniaków czystych, ale wiecie, z tego starego okrowka, jak my to mówimy, nie było nic. Nie było nic. Po prostu tylko skorupka została. A więc ten okrowek musiał oddać swoje życie, aby mogło powstać nowe życie. Inaczej by te ziemniaki nie wyrosły. I Pan Jezus mówi, używa tego przykładu na obrazie pszenicy i mówi, aby ludzie mogli zacząć żyć innym życiem, aby mogli zostać zbawieni, Grecy chcieli tylko zobaczyć, bo słyszeli dużo rzeczy o nim. Ale Pan Jezus był tego świadomy, że samo zobaczenie Go, nawet oglądanie cudów, nie przyniesie po prostu tego, co Bóg zaplanował. Samo oglądanie po prostu nie przyniesie tego, czego tylko właśnie ta ofiara może dokonać. Tak jak ta historia z życia wzięta. Tu jest powiedziane, że ziarnko pszeniczne, które nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I tu potem w 25 wierszu, ja myślę, że tak to zobaczyłem, że jest to szczególnie, wiecie, związane z pamiątką wieczerzy, bo my mówimy o śmierci Pana Jezusa i chwała Bogu, ale ta śmierć ma taki szerszy kontekst w tym zrozumieniu, jak nas to powinno dotykać i co to może przynieść w nasze życie, jeżeli po prostu będziemy te rzeczy rozumieć i pójdziemy i pozwolimy, dlatego że Biblia też potem już w nauczaniu, w listach bardzo wyraźnie jest powiedziane, że myśmy też umarli z Chrystusem. I wiecie, tak zobaczyłem, że jest to taka prawda chyba, która przychodzi najtrudniej po prostu, żeby ona stała się rzeczywistością naszego życia. Bo Pan Jezus tutaj właśnie jak gdyby pokazuje to potem w tym 25 wierszu. Kto miłuje życie swoje? Wiecie, każdy z nas miłuje życie swoje na tym świecie i na tej ziemi. Po prostu mamy rzeczy, które nas cieszą, które nas radują. Po prostu Pan zna skrytość naszych serc. I nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to jest złe, ale jeżeli chodzi o zbawienie, o to poselstwo Ewangelii i o to, żeby być człowiekiem zbawionym i żeby mieć nowe życie, to jeżeli ta prawda, o której Pan Jezus mówi w 25 rozdziale, nie będzie sięgać naszego życia, naszych serc, to zobaczyłem, że nawet w życiu człowieka wierzącego, mimo że człowiek może być wiele lat wierzący, po prostu jest pustka, że nie ma głębi i prawdziwego Bożego życia. Że jest wiara w ten fakt, że Pan Jezus jest Zbawicielem, że myśmy to przeżyli, ale że nie ma tej przemiany, że nie ma prawdziwie tego nowego życia, bo ono, wiecie, w inny sposób to nowe życie do nas nie przyjdzie, jeżeli człowiek nie zgodzi się na śmierć dla tego starego człowieka. Jeżeli człowiek nie będzie tego świadomy, nie będzie tego rozumiał, a z tą śmiercią Pana Jezusa Chrystusa po prostu jest to możliwe dla nas, jeżeli w to nie wejdziemy, jeżeli nie pozwolimy i nie zgodzimy się na to, to po prostu to nowe życie w takim wymiarze i ta pełnia, ta obfitość tego Bożego życia w nas, po prostu my tego nie będziemy doświadczać. I bardzo tak głęboko się nad tym zastanawiałem, myślałem o swoim życiu, o życiu Kościoła, że wtedy jest pustka, po prostu, że wtedy jest wiele rzeczy w taki sposób przeżywanych, jak i ten świat przeżywał. I na pewno jest to pewien proces, bo Pan Jezus powiedział, kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Wiecie, czy rzeczywiście traktujemy poważnie te słowa? Czy my to rozumiemy? O czym Pan Jezus w tym miejscu mówi? Ja myślę, że to można tylko zrozumieć wtedy, kiedy człowiek w całej pełni widzi Zbawiciela i że to nasze doczesne życie, ono jest na krótki czas i On przygotował inne życie, w innym wymiarze, o czym czytamy w listach. I my dalej, mimo że zostaliśmy już zbawieni, wyrwani z grzechów naszych, dalej żyjemy na tym świecie. Ale jeżeli te rzeczy zostaną pomieszane, że człowiek nie zostawi świata, będzie go dalej kochał, tak go wcześniej kochał i pójdzie dalej w tą stronę, tak jak ten świat idzie, to widzę, to Boże nowe życie właśnie nie będzie się przez moje życie objawiać. To będzie tylko wiedza, to będzie tylko po prostu pewna wiadomość, a tej głębi, tego przeżywania tego Bożego we swoim wnętrzu, tej obfitości Bożego życia, bez doświadczania śmierci, po prostu tej śmierci, w którą Pan Jezus wszedł, a która była dla naszego zbawienia, bo bez tej śmierci nie byłoby naszego zbawienia i nie byłoby naszego nowego życia. I popatrzcie się, jak drastycznie to brzmi, że jeśli kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Ja myślę, że wielu ludzi coś takiego nawet przeżywa, że przychodzą takie momenty, że człowiek ma dosyć tego życia na tej ziemi. Ale wiecie, jeżeli w tym nie jest to ze względu na Ewangelię, nie jest to ze względu na to, co Bóg dla nas przygotował w Chrystusie, to koniec może mieć straszny po prostu, bo człowiek nie ma żadnej nadziei. Ale jeżeli to jest ze względu na to, aby mieć więcej tego Bożego życia i człowiek widzi, jak ten świat mi w tym przeszkadza, że aż musi dojść do takiego momentu, żeby znienawidzieć to życie tutaj, to swoje na tej ziemi, żeby mieć to Boże życie, po prostu to nie jest coś złego, ale to jest ta droga, na której Bóg chce więcej przez nas objawiać właśnie tego zwycięstwa Chrystusowego. I przez przechodzenia, bez przechodzenia i utożsamiania się i zgody na tą śmierć Pana Jezusa w moim osobistym życiu, jeszcze raz wiecie, chciałbym to powtórzyć, bo nad tym się zastanawiałem długo, że jednak jest wiele pustki, że po prostu nie ma rzeczy, których inni by mogli dotykać i kosztować z naszego życia, oprócz naszych słów, które by ich pociągały. A pociągnąć może tylko życie Chrystusa. Wiecie, przecież my tak samo, ta obecność Pana Jezusa Chrystusa nas pociąga. I myślę, że spotkaliśmy też takich ludzi w życiu, w których życiu właśnie ta obecność Pana Jezusa Chrystusa w taki szczególny sposób się wyraża, która nas pociągała do tej Bożej miłości. Ale wiecie, żeby oni to mogli przeżywać, oni wchodzili w tę śmierć. Oni przeżywali to, że znienawidzili swoje życie na tej ziemi. I potem po prostu, czy chodzi o coś takiego? Bo znowu, jak gdyby z innej strony apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że dlaczego poddajecie się takim nakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Wiecie, człowiek cielesny tak to rozumie. Myśli, jeżeli będzie się od pewnych rzeczy powstrzymywał, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, że jak gdyby automatycznie przyjdzie to Boże życie. A apostoł Paweł mówi, że dlaczego poddajecie się, że te rzeczy, po prostu można byłoby to przeczytać, że pójście jak gdyby w tą stronę nakazów i zakazów, ono nic nie znaczy, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. Te zmysły po prostu muszą umrzeć. Pan Jezus przeszedł tą drogą, On w to szedł. I dopiero kiedy właśnie ta śmierć dotyka tego starego człowieka w jego wnętrzu, kiedy człowiek się na nią godzi, a w tej ofierze Pana Jezusa Chrystusa się to po prostu dokonało, to my żyjemy na tej świecie, ze wszystkiego możemy korzystać. Wiecie, ale to umiłowanie już nie idzie w kierunku tego, co jest tu i teraz, ale jest ta tęsknota, aby mieć więcej i więcej tego, co pochodzi z Niego. I wiecie, tak zobaczyłem, że tych rzeczy, Bóg nie zgodzi się, aby te rzeczy pomieszać. Bo jeżeli człowiek zaczyna mieszać świat z tymi Bożymi rzeczami, to prowadzi do nierządu, to prowadzi do duchowego wszeteczeństwa. I w Bożych oczach to jest wszeteczeństwo. I wiem, że wiele razy już po prostu te tematy były poruszane i do różnych, jak gdyby skrajnych, złych rzeczy się dochodziło, że często szło to w takim kierunku, jak gdyby tego fizycznego, tego dosłownego oddzielania się. Ale to musi się najpierw dokonać we wnętrzu, żeby znienawidzieć swoje życie na tej ziemi, żeby pokochać to Boże życie, bo to życie nasze jest skażone, my się rodzimy w grzechu i dopóki jesteśmy w ciele, jak mówi Słowo Boże, my cały czas odchodzimy od Pana i niekiedy jest to tak smutne, że tyle my już doświadczyli, tyle dożyli tej Bożej łaski, a jednak widzimy, że mnie ciągle w inną stronę bardziej ciągnie niż do tego, co pochodzi od Pana. I chwała Bogu za tą łaskę, że nie zasługując na to, ani nawet nie kontrolując się w całej pełni, Bóg w swojej trosce, widząc, że odchodzę, po prostu tak pewne okoliczności życia układa, czy posyła słowo, czy ludzi, że pociąga nas i wyrywa z tego, po prostu kiedy my te rzeczy mieszamy, prawda? I Pan Jezus, kiedy miał dosłownie już potem stanąć przed tą śmiercią, przed tym wzgardzeniem, przed tym, że miał się stać tym nikim w oczach tego świata, to On tutaj mówi, teraz dusza moja jest zatrwożona, bo to może przerażać, prawda? Być wyśmianym w świecie po prostu i to wszystko przez to musiał przyjść. Ale On wiedział, jaki jest cel tego. Wiedział, że to jest ten ratunek dla człowieka, że to jest to zwycięstwo nad diabłem, że to jest złamanie mocy panowania diabła nad życiem człowieka. I nie było innej drogi, nie było innej możliwości. Pan Jezus się zgodził na tę śmierć i dlatego dzisiaj jest dla nas Zbawicielem. Jest tym, który złamał to panowanie diabła. I On też był, tu jest napisane, teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem. I On to przeżywał w Getsemane. Ojcze mój, jeśli można, oddal ten kielich ode mnie. On to przeżywał, bo był człowiekiem, ale w tym wszystkim przychodził do Ojca i prosił je, ale niech Twoja wola się stanie. I Pan Jezus otrzymał tutaj, widzę, niesamowite posilenie. Bo mówi, teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? A On potem mówi, i On tego był głęboko świadomy, wiedział o tym, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Jeżeli ominę krzyż, jeżeli ominę śmierć, nie będzie ratunku, nie będzie pomocy dla człowieka. I On mówi, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę i zgadza się, to jest Jego świadectwo, Jego życia. Ojcze, uwielbi imię swoje. I popatrzcie się, odezwał się więc głos z nieba, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A więc stał w tym miejscu Bożej woli i dlatego w tak naturalny, w taki szczególny sposób Ojciec się do tego przyznał. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. A Jezus odpowiadając, rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. I tu popatrzcie się, jak blisko to jest związane z tym, o czym już wspomniałem. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Kto widział jakiś sąd? To się wszystko dokonywało w rzeczywistości duchowej. Tam się dokonywał przełom. Tam Bóg osądził to wszystko na swoim Synu. To skażenie, to zepsucie, to niewolę człowieka. I pozycja człowieka przed Bożym obliczem się zmieniła. Z tej pozycji niewolnika człowiek został powołany do chwalebnej wolności dzieci Bożych. I Pan Jezus to widział, bo On żył w tym wymiarze ducha. Mówi, odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Nikt niczego nie widział. My potem czytamy o pewnych rzeczach w objawieniu Jana, że wybuchła walka w niebie, że walczył smog i aniołowie jego. Ale już skoro go oni zwyciężyli przez krew baranka, a więc prawnie przed Bożym obliczem diabeł stracił swoją pozycję. Właśnie z tego panowania nad człowiekiem dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy wchodzą na tę drogę. Bóg im oferuje wszystko w Chrystusie. Oferuje im zbawienie i całą pełnię nowego życia. Ale na takiej drodze, o której tutaj mówi Pan Jezus. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedziałby zaznacząć, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. I wiecie, kiedy też słyszałem świadectwo siostry Lodzi i ona szczerze z płaczem mówiła po prostu o tych też i negatywnych rzeczach, które widzi. Wiecie, tak od razu mi się nasunęło. My wszyscy w mniejszym czy większym stopniu podobne rzeczy przeżywamy. Wiecie, jaka jest droga wyjścia? Po prostu człowiek zgadza się na śmierć. Po prostu o tej śmierci, o której mówi Słowo Boże, że człowiek chce zgodzić się na tę śmierć, a to się już w Chrystusie Jezusie dokonało. To Tylko widzę, że problem jest w tym, że człowiek nie chce się zgodzić na tę śmierć, że za bardzo miłuje ten świat i za bardzo miłuje swoje życie na tym świecie i po prostu nie chce się na to zgodzić. I myślę, że potem jak gdyby ta droga człowieka, już jako człowieka wierzącego, ona trochę tak wygląda jak gdyby na dwie strony. Po prostu człowiek dostrzega skażenie, nie wie jak to rozwiązać. Co jakiś czas gdzieś go to wszystko tak dobije, przyciśnie, ale jakoś tak patrzy się na innych. Inni może jeszcze gorzej żyją, ale myślę, to nie jest żadne, wiecie, wytłumaczenie. Jeżeli ta cena została w całej pełni zapłacona, że my możemy mieć w całej pełni to nowe życie w tym, aby uwielbić Pana Jezusa według tej prawdy, którą On tutaj przedstawia, to idźmy w tą stronę. I mnie na nowo, kiedy Pan te rzeczy pokazuje, to chcę się na to zgodzić. Chcę iść tą drogą, bo wiem, że nie ma innej drogi. I ta droga w śmierci, po prostu, która jest śmiercią Pana Jezusa i którego pamiątkę śmierci Pana Jezusa obchodzimy, dzisiaj obchodzimy, to chcemy, aby w tą śmierć wchodzić, aby ona nas dotykała, aby to nowe mogło się objawiać i aby Pan Jezus prawdziwie był uwielbiony. I jeszcze może jedno tylko miejsce zacytuję z listu Jana. W liście Jana apostoł Jan mówi coś takiego: kto miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko, co jest na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. I kto miłuje ten świat, kto jak gdyby idzie za tymi rzeczami, ma w nich udział, to tam jest powiedziane, że... Bo apostoł Jan bardzo tak prosto i jak gdyby jasno o tych rzeczach mówi, że jak gdyby nie pozostawia jeszcze jakiegoś trzeciej drogi czy trzeciego miejsca, że albo jesteś w tych rzeczach bożych w pełni, albo jesteś po prostu bez tych bożych rzeczy. A mieszając je, to też nie będziesz doświadczał właśnie tej Bożej miłości. I myślę, że my wszyscy gdzieś w swoich sercach tęskniemy za przeżywaniem tej Bożej miłości, za to Jego obecnością, ale przez to umiłowanie świata, przez to podążanie też w takim kierunku, jak On podąża, po prostu Bóg nigdy się na to nie zgodzi, żeby to mogło razem istnieć. I wtedy życie człowieka, jak już powiedziałem, mimo że jest człowiek wierzącym, jest bardzo ubogi z jednej strony, jeżeli chodzi o tę obfitość, jeżeli chodzi o Królestwo Boże. A myślę, że pojawiają się ogromne problemy, bo jak sobie poradzić z pożądliwością, z grzechem, z brudem, z nieczystością? Wiecie, same nakazy, zakazy, prawo było przewodnikiem do Chrystusa. Jeżeli wewnątrz to nie zostanie rozwiązane na Bożych zasadach, to człowiek będzie się całe życie męczył. My i tak walczymy, zmagamy się, ale to jest w tej świadomości już dokonanego dzieła. Nie, że my chcemy coś wywalczyć swoimi siłami, swoimi możliwościami, ale dlatego, że Pan Jezus zwyciężył i my Mu wierzymy i chcemy tę Jego miłość przeżywać. Chcemy tę szczególną więź, którą On oferuje swoim dzieciom, swojemu Kościołowi, aby tym był Kościół. I myślę, że jeżeli te rzeczy Kościół przeżywa, to wtedy właśnie ta Betania, o której my słyszeli, może być naszym udziałem, że po prostu spotykając się z takimi ludźmi, którzy właśnie w taki sposób tę obecność Pana Jezusa Chrystusa przeżywają, to jest to, co jest napisane w liście do Koryntian, że jesteśmy wonnością Chrystusa. Dla tych, którzy nie chcą tą drogą iść, to jest woń jak woń śmierci ku śmierci, ale dla tych, którzy już weszli na tą drogę, to jest zapach życia ku życiu. Wiecie, i jest to niesamowicie zachęcające. I cóż, można więcej powiedzieć, że Pan Jezus to uczynił wszystko, wiecie, z miłości. Po prostu, że tak nas kocha, tak jest, jak jest napisane w Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy. Ale wiecie, to poselstwo, to Jego słowo, On chce, żeby docierało i abyśmy po prostu Mu odpowiedzieli, czy chcemy tą Jego drogą iść, czy chcemy w tej Jego obfitości chodzić, czy chcemy, aby to wszystko, co On darował człowiekowi, co jest związane ze zbawieniem, z całą naszą przyszłością, czy chcemy właśnie w tą stronę iść. I myślę, że wiele razy właśnie gdzieś na osobności Pan tak samo mówi do nas i my wtedy podejmujemy decyzję po prostu, że pewne rzeczy po prostu trzeba zostawić. Trzeba je przestać po prostu kochać. A nawet do takiego stopnia, jak Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś nie znienawidzi swojego życia, po prostu ze względu na to, aby mieć te Boże życie, to nie zostanie od nich uwolnione i one będą ciągle przeszkadzać. I myślę, że wiecie, w tym to też jest piękne, że Bóg no pozwolo jak gdyby iść nawet dosyć długo własną drogą, już jako dzieciom Bożym. My się potykamy, upadamy, w różny sposób sobie to wszystko tłumaczymy, mniej lub więcej biblijny, ale to my sami też wiemy, jakie jest nasze życie. Czy to naprawdę jest to życie, które Bóg dla ciebie zamierzył jako dziecka Bożego? Czy to życie, które masz w Panu jako Jego dziecko, wystarczy ci? Czy z takim życiem wystarczy, aby stanąć przed Bożym obliczem i aby otrzymać pochwałę lub być zawstydzonym? Zbawienie jest darmo, ale myślę, że ta oblubienica, o której czytamy, że ona miała to białą szatę, czysto, lśniąco, była przyozdobiona w bisior. Tak wiele razy jesteśmy zachęcani do tego, może w inny sposób, żeby zewlec ze siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubił zwodnicze żądzy. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że sama zasada nakazów i zakazów nie rozwiąże problemu. To jest, żeby człowieka, tak jest powiedziane, że zakon był przewodnikiem do Chrystusa. Ta kwestia to jest rozwiązane przez Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. I chwała Bogu za to, wiecie, że ta Ewangelia dociera i Pan nie dotyka naszych serc, abyśmy szli za Nim, abyśmy Mu wierzyli i abyśmy osobiście, wiecie, każdy z nas, tam gdzie nas powołał, abyśmy w te rzeczy wchodzili i radowali się tą radością niewysłowioną, chwalebną, którą On daje. Bo jeżeli ta więź jest tak blisko i widzimy choćby to na przykładzie tej Marii, jak bardzo ona Go miłowała, że nie wstydziła się, nie krępowała się i była gotowa ponieść takie koszty i dać wyraz tej swojej miłości. Powstaniemy do modlitwy.